Artykuł analizuje sondaż deliberatywny Jamesa Fishkina nie jako prostą metodę badania opinii, lecz jako rygorystyczny program badawczy i projekt instytucjonalny. Główną tezą tekstu jest przekonanie, że tradycyjne systemy konkurencyjne i liberalne są niewystarczające. Często bazują one bowiem na opiniach powierzchownych lub zmanipulowanych przez mechanizmy kampanijne. Fishki proponuje stworzenie kontrolowanych warunków poznawczych. Poprzez losowy dobór próby, dostęp do zbilansowanej wiedzy i moderowaną dyskusję, pozwala to wyłonić tzw. przemyślaną wolę publiczną. Autor dowodzi, że deliberacja nie ma zastąpić wyborów, ma stanowić ich niezbędne uzupełnienie w ramach modelu deliberatywno-konkurencyjnego. Takie podejście pozwala zredukować polaryzację i przywrócić rzeczywistą kontrolę ludową nad polityką. Przekształca ono obywatela z biernego konsumenta partyjnych ofert w świadomego współtwórcę decyzji publicznych. Tekst rzuca wyzwanie technokracji oraz populizmowi. Proponuje architekturę państwa, w której wiedza ekspercka służy wspieraniu, a nie zastępowaniu autonomicznego sądu obywateli. Sondaż deliberatywny to eksperyment nad wolą publiczną. To coś więcej niż konsultacje. To próba oszacowania stanu opinii, jaka zaistniałaby, gdyby obywatele mieli dostęp do wiedzy i argumentów. Metoda łączy reprezentatywność sondażu z rygorem naukowym. Najpierw mierzymy opinie początkowe, potem wprowadzamy interwencje, dyskusje i ekspertów, by ponownie zmierzyć preferencje. Sondaż deliberatywny łączy badania sondażowe, psychologię grupową i teorię demokracji. Poprawny projekt opiera się na 12 kryteriach, od losowania po kontakt z ekspertami. Kluczowy pozostaje jednak problem próby. Samo losowanie nie gwarantuje mikrokosmosu populacji, gdyż selekcję zakłóca nielosowa nieodpowiedź osób mniej aktywnych społecznie. Deliberative polling wykorzystuje pomiar początkowy do weryfikacji reprezentatywności uczestników. Kluczowa jest tu reprezentatywność attitudinalna, czyli zgodność rozkładu stanowisk w próbie z tym występującym w populacji. Kolejnym wyzwaniem jest attrition, czyli wykruszanie się uczestników. Jeśli rezygnują osoby najbardziej niezadowolone, końcowy wynik może być efektem selekcji. Model Fishkina zakłada równowagę materiałów informacyjnych. Nie oznacza to jednak mechanicznego przyznawania równego miejsca każdej tezie. Sposób prezentacji informacji wpływa na preferencje, co dowodzą badania Tverskiego i Kahnemana. Moderator sam może stać się zmienną zakłócającą. Neutralny moderator to profesjonalista, który przestrzega procedur ograniczających wpływ własnych preferencji. Proces wymaga rygorystycznych protokołów i audytu. Kluczowe jest monitorowanie przebiegu dyskusji. Narzędzie Discourse Quality Index pozwala przejść od teorii do analizy realnego dyskursu, badając poziom uzasadnień czy szacunek dla kontrargumentów. Pozwala to odróżnić zwykłą rozmowę od deliberacji. Istotny jest brak przymusu osiągnięcia konsensusu. Uczestnicy mogą ulec wpływowi mediów lub domyślać się oczekiwań badaczy. To tak zwany temat characteristics. Ryzyko to niweluje grupa kontrolna, stosowana m.in. w badaniach nad sztuczną inteligencją z 2025 roku. Jednak sama grupa nie wyjaśnia, co konkretnie działa. Czy wiedza, kontakt z oponentem, czy może prestiż ekspertów. Szczegółowa analiza deliberacji zmienia ją w rzetelny program badawczy. Kluczowy jest dobór zmienny, bo sukcesu nie można sprowadzać jedynie do zbliżenia stanowisk. Wartością może być wzrost wiedzy lub większa tolerancja. Celem powinno być badanie jakości procesu aktualizacji sądu. Istotna jest też rygorystyczna statystyka. Należy badać heterogeniczność efektów oraz trwałość zmiany. Równie ważna jest kwestia trafności zewnętrznej. Przeciętny wyborca poświęca na refleksję kilkadziesiąt sekund uwagi. Ta różnica jest jednocześnie słabością i sensem eksperymentu. Narzędzie to pyta, co obywatele sądziliby w lepszych warunkach poznawczych. Istnieje odpowiedź na to, co grupa uważa po konkretnej dawce informacji i określonych regułach moderacji. Współczesna literatura rozróżnia duże sondaże deliberatywne od mniejszych zgromadzeń obywatelskich czy ław przysięgłych. Udana deliberacja to procedura, w której uczestnicy stanowią mikrokosmos populacji, mają uczciwy dostęp do informacji i mogą formułować autonomiczne osądy. Sondaż deliberatywny pozwala postawić proces w laboratorium metod społecznych. Dzięki temu deliberacja staje się empirycznym programem badawczym. Musimy pytać o wielkość próby i realną zmianę polityki, by oddzielić obietnicę od udokumentowanego mechanizmu. 8 przedsiębiorstw energetycznych zbadało preferencje klientów. Proces łączył sondaże z deliberacją. spotkaniami z ekspertami. Wynik był uderzający. Gotowość do dopłaty za energię z wiatru i słońca wzrosła z 52 do 84%. To nie jest zwykła deklaracja, to wzrost public spiritedness, skłonności do popierania dobra wspólnego kosztem własnego obciążenia. W Teksasie proces ten pomógł w budowie ponad 1000 MW nowych mocy. Pokazuje to, że konsument jako obywatel może zaakceptować wyższą cenę za długofalną korzyść społeczną. Grupa 127 osób to eksperyment nad opinią, a nie plebiscyt całej Japonii. W 2012 roku rząd zlecił deliberację dotyczącą miksu energetycznego. Różnica w poparciu pokazuje, że efekt selekcji uczestników bywa mylony z efektem samej deliberacji. Inny model przyjęła w 2017 roku Korea Południowa. Tam deliberacja rozstrzygnęła konflikt wokół reaktorów Shinkori 5 i 6, a rząd przyjął rekomendacje obywateli. Przypadek koreański dowodzi, że deliberacja nie musi być prostą inscenizacją. Panel obywatelski odrzucił automatyczne poparcie dla rządu. Zaproponował złożony kompromis. To model wejścia do decyzji, a nie alternatywny suweren. Jeszcze dalej poszła Mongolia. Tam deliberacja została wpisana w architekturę państwa. Od 2017 roku jest ona prawnym wymogiem przy zmianach konstytucji. To rodzaj obligatoryjnego filtra informacyjnego. Procedury poznawczej, która poprzedza decyzję polityczną. Z kolei bułgarski sondaż z 2007 roku dostarcza danych o psychologii kontaktu międzygrupowego. Poparcie dla tezy, że Romowie powinni mieszkać w odrębnych dzielnicach, spadło z 43 do 21%. Poparcie dla integracji szkół wzrosło z 42 do 66%. Jednak przekonanie, iż romskie dzielnice generują przestępczość i choroby, wzrosło z 60 do 69%. Wyniki nie przesunęły się więc jednolicie w stronę tolerancji. Część postaw stała się bardziej integracyjna, podczas gdy inne negatywne diagnozy uległy wzmocnieniu. Deliberacja nie tyle wygładza różnice, ile zwiększa strukturalną złożoność sądu. Ważniejsze jest pytanie, czy uczestnicy zaczynają rozróżniać diagnozę problemu od dyskryminacji grupy oraz bezpieczeństwo publiczne od segregacji. Wyróżnić można 6 efektów deliberacji: poznawczych, preferencyjny, afektywny, behawioralny, instytucjonalny oraz systemowy. Nauka nie zna obiektywnej miary poprawności opinii, możemy jedynie wykazać przyrost wiedzy lub spójność argumentów. Preferencje polityczne są endogeniczne, co dowodzi, że zwykły sondaż nie jest ostatnim słowem o woli społeczeństwa. Demokracja może tworzyć instytucje, w których obywatel otrzymuje warunki do myślenia. Projekt America in One Room to próba sprawdzenia, czy spolaryzowane społeczeństwo może zmienić zdanie bez utraty tożsamości. Znaczenie projektu wynikało z rygorystycznej metodyki. LAVO. Autorzy wybrali kwestię o silnej polaryzacji partyjnej, gdzie co najmniej 15% członków obu głównych partii zajmowało przeciwstawne, skrajne pozycje. Wynik był wyraźny. W 22 z 26 analizowanych kwestii dystans między republikanami a demokratami uległ zmniejszeniu. Co kluczowe, zmiany te były symetryczne. Republikanie łagodzili stanowiska prawego bieguna, a demokraci rewidowali propozycje lewe. Deliberacja nie stworzyła jednego centrum, lecz wprowadziła warunkowość. Zbieżność poglądów nie musi wynikać z kompromisu pośrodku, lecz z uznania argumentów za przekonujące. Warto odróżnić 3 rodzaje depolaryzacji: zmniejszenie dystansu między partiami, redukcję liczby osób na krańcach skali oraz spadek polaryzacji afektywnej. Zmniejszenie wrogości bez likwidowania różnic programowych ma szczególną wartość konstytucyjną. Uczestnicy wspólnie decydowali o treści pytań, tworząc warunki kontaktu kooperacyjnego. Depolaryzacja była wynikiem kilku mechanizmów, od przyrostu informacji po personalizację przeciwnika i zmianę normy sytuacyjnej. Projekt America in One Room był interwencją wieloskładnikową, co utrudnia precyzyjne określenie wpływu każdego elementu z osobna. Deliberacja może zmienić nie tylko konkretną opinię, ale sposób traktowania samej polityki. Skutkiem procesu może być zatem inny obywatel. Pozostaje jednak problem skalowalności. Wpływ jednostkowych efektów na system polityczny pozostanie marginalny, o ile proces nie zostanie przeskalowany. Projekt America in One Room to silny proof of concept. Dowodzi on, że polaryzacja jest częściowo endogeniczna wobec instytucji komunikacji. Zmieniamy środowisko, zmienia się dystans polityczny. To kluczowe dla teorii państwa. Jeśli konflikt jest produkowany przez system bodźców, staje się problemem projektowym. Nie wiemy bowiem, jak bardzo naprawdę się różnimy, dopóki mierzy nas system, który zarabia na wzmacnianiu tych różnic. Analiza obejmuje cztery wymiary demokracji. Dane Fishkina osłabiają tezę o dominacji elit, lecz nie rozwiązują problemu instytucjonalnie. Problem tkwi w kapitale językowym. Wymóg racjonalności może premiować grupy uprzywilejowane. Należy uwzględnić perspektywę Iris Marion Young. Publiczne rozumowanie to nie tylko dedukcja, to także świadectwo i retoryka. Demokracja deliberatywna ryzykuje przekształcenie się w miękką technokrację. Odpowiedzią Fishkina jest moderacja i losowy dobór uczestników, co ma ograniczyć wpływ nierówności społecznych. Formalna równość prawa do mówienia nie oznacza równości bycia słyszanym. Deliberacja musi mierzyć realny wpływ argumentów, a nie tylko dostęp do mikrofonu. Teoria polaryzacji grupowej podważa wiarę w to, że rozmowa zawsze wyważa sądy. Często dzieje się odwrotnie. Dyskusja wzmacnia skrajne tendencje. Przyczyną jest nierównowaga informacji oraz presja reputacyjna. Grupa może być maszyną do agregowania wiedzy, ale też maszyną do wzmacniania błędu. Sondaż deliberatywny przeciwdziała temu poprzez dobór uczestników i moderację. To różnica między deliberacją spontaniczną a zaprojektowaną. Lafont buduje teorię demokracji wokół ideału samorządzenia. Demokracja wymaga kontroli społeczeństwa nad prawem. W przypadku mini publicznych im skuteczniej proces zmienia opinię uczestników, tym słabiej reprezentuje on poglądy reszty społeczeństwa. Wynik takich paneli powinien otwierać debatę, a nie zastępować osąd demosu. Fishki proponuje rozwiązanie, w którym mini publiczne mają uzupełniać wybory, a nie je zastępować. Helene Landemore proponuje model rotacyjny, gdzie każdy ma prawo uczestniczyć w rządzeniu i być reprezentowanym na zmianę. Spór Fishkina z Landemore dotyczy centrum ciężkości systemu. Dla pierwszego wybory są fundamentem zgody. Landemore chce, by losowanie stało się centralnym organem władzy. Wybór daje mandat i kontrolę, lecz tworzy klasę polityczną. Sortycja znosi zależność od pieniędzy, ale osłabia pamięć instytucjonalną i odpowiedzialność ex post. Pytanie brzmi, którego błędu demokratycznego boimy się najbardziej? Manipulacji masami, utraty samorządności czy oligarchizacji reprezentacji? Analiza legitymizacji mini publicznych pokazuje, że sama etykieta panelu obywatelskiego nie buduje zaufania, liczy się reprezentatywność i uczciwość procedur. Instytucje te wymagają rygorów zbliżonych do wyborów, jawnych reguł doboru, niezależności moderatorów i zewnętrznego audytu. Deliberacja bez możliwości falsyfikacji staje się doktryną, a nie programem empirycznym. Każdy projekt musi określać kryteria porażki. Bez nich demokracja deliberatywna przestaje być nauką, a staje się ideologią. Fishki wprowadza cztery kategorie: inclusion, choice, deliberacją i impact. Ich połączenie pozwala przejść od rytuału wyborczego do rzeczywistej kontroli ludowej. Właściwy rdzeń demokracji to włączenie wszystkich, realny wybór, namysł oraz faktyczny wpływ na politykę. Inclusion zakłada, że wszyscy dorośli obywatele powinni należeć do demosu. Robert Dahl zdefiniował 5 kryteriów procesu demokratycznego. Fishki rozwija te myśli, przenosząc problem równości do sfery środowiska kształtującego decyzje. Formalny głos nie gwarantuje bowiem realnego wpływu, tak zwanej effective voting power. Systemy wyborcze i ich geometria mogą czynić głosy nierównymi funkcjonalnie. Rozwiązania takie jak ranked choice voting nie są jednak cudownym lekarstwem. Mill proponował system głosowania wielokrotnego, w którym osoby z wyższym wykształceniem dysponowałyby dodatkowymi głosami. Dahl odpowiada zasadą politycznej równości. Zamiast zwiększać liczbę głosów kompetentnych, należy zwiększyć dostęp wszystkich obywateli do wiedzy. Epistokracja rozwiązuje problem ignorancji poprzez nierówność władzy, deliberacja zaś przez egalitarną dystrybucję warunków poznawczych. Kolejne kryterium Fishkina to wybór. Jeśli partie mają identyczne programy, obywatel dysponuje konkurencją personalną, a nie polityczną. Zbyt małe różnice tworzą dwie marki podobnego produktu, zbyt duże zaś dwa plemienne pakiety. Wybór wymaga różnicy wystarczającej do odpowiedzialności. Trzecie kryterium, deliberacja, odróżnia podejście Fishkina od teorii konkurencyjnej. Lud musi mieć możliwość refleksji nad konsekwencjami wyborów poprzez dostęp do rzetelnych informacji i przeciwstawnych racji. Czwarte kryterium to impact, realny wpływ na politykę. Bez niego wybory stają się jedynie rytuałem legitymizacji władzy. Rząd nie musi ślepo podążać za sondażami, ale musi pozostawać w zależności od obywateli. Popular control nie jest sumą niezależnych dóbr, lecz ich iloczynem. Czy demokratyczna większość może wszystko? Odpowiedź brzmi nie. Demokracja to nie prawo 51% ludzi do unicestwienia wolności pozostałych 49%. Musimy jednak chronić większość przed tyranią mniejszości. System musi łączyć responsywność z odpornością. Kluczowa jest tu kontrola agendy. Władza działa nie tylko przez rozstrzyganie sporów, ale przez decydowanie, które spory zostaną dopuszczone do dyskusji. Suwerenność obywatela to uczestnictwo w systemie o równym statusie i realnych alternatywach. Fiszki nie chce likwidacji wyborów. Są one skuteczne w selekcji władzy, lecz ich słabością jest jakość preferencji. Stąd pomysł na Deliberative Competitive System. To połączenie trzech warstw: rywalizacji, dla odpowiedzialności, gwarancji liberalnych, dla ochrony praw oraz instytucji deliberacyjnych, które pozwalają analizować alternatywy poza logiką kampanii. Głosowanie mówi, kto wygrał. Kontrola ludowa zaś, czy obywatele współtworzyli to zwycięstwo. Celem jest wydobycie dominującej funkcji modeli demokracji. Dla Schumpetera to procedura konkurencji elit, dla Dachla system pluralistycznej rywalizacji, a Fiszkin kładzie nacisk na warunki tworzenia woli publicznej. Rynek polityczny różni się od ekonomicznego, ponieważ dostawca produktu kontroluje też informacje niezbędne do jego oceny. Prowadzi to do powstania syntetycznej woli i problemu demokracji odwróconej. System może premiować lęk zamiast merytoryki. Instytucje demokratyczne mogą wpaść w pułapkę dylematu więźnia, gdzie indywidualne bodźce prowadzą do zbiorowo gorszego rozwiązania. Kluczowa jest warstwa liberalna, niezależne sądy i wolne media. Ich rolą jest ochrona infrastruktury gry. Zwycięstwo jednej strony nie może oznaczać zniszczenia boiska przed kolejnym meczem. Mini publiczne mają wzmacniać wybory, a nie je zastępować. Wybory agregują preferencje milionów i umożliwiają pokojową zmianę władzy. Mini publiczne zaś, dzięki losowaniu, ograniczają selekcję polityczną i oferują głębszą deliberację. To komplementarność instytucjonalna. System jest sprawny, gdy poszczególne organy wzajemnie kompensują swoje deficyty. Parlament stanowi prawo, lecz ulega presji partyjnej i asymetrii informacji. Mini publiczne mogą stać się interfejsem pomiędzy specjalistką a legislacją. Pokażą, jak reprezentatywna grupa ocenia rozwiązania po poznaniu ich kosztów i ryzyk. Niezbędny jest kontrakt deliberacyjny. Państwo musi określić status wyniku, aby system stał się realną redundancją demokratyczną. Obywatel nie może współdecydować tylko w teorii. W inżynierii bezpieczeństwa nie zakłada się niezawodności jednego elementu. Buduje się wiele kanałów kontroli. Podobnie w demokracji. Im ważniejsza decyzja, tym bardziej racjonalne jest posiadanie niezależnych sposobów korygowania systemu. Chodzi o różnorodność epistemiczną. Konflikt między instytucjami to nie awaria, lecz informacja diagnostyczna. Pozwala ona zrozumieć, co poszczególne grupy wiedzą lub wartościują inaczej. Czy przeciwnik mógł zostać wysłuchany? To właśnie ta warstwa czyni deliberację czymś więcej niż konsultacją. Deliberacja nie może jednak zastąpić agonistycznego wymiaru demokracji, takiego jak protest czy gniew. Projekt Deliberative Competitive System to demokracja warstwowa. Pierwszą jest konkurencja, drugą liberalne zabezpieczenia, trzecia deliberacją, a czwarta transparencją. Dopiero razem tworzą demokratyczną całość. W świecie sztucznej inteligencji architektura informacji staje się częścią konstytucji. Fundacja Dobre Państwo odsyła Was do kolejnego materiału publikowanego na witrynie. W dobie cyfrowej transformacji architektura informacji staje się nową formą konstytucji. Pytanie o przyszłość demokracji przesuwa się zatem z obszaru procedur głosowania na poziom kontroli nad kodem i algorytmami, które moderują nasz namysł. Czy w świecie rządzonym przez sztuczną inteligencję będziemy w stanie zachować przestrzeń dla autentycznego ludzkiego rozumowania, czy też nasza przemyślana wola stanie się jedynie produktem optymalizacji modelu?